drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielę, 17 tygodnia zwykłego roku liturgicznego. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Bóg kocha nas takimi, jacy jesteśmy. To jest szalona miłość Boga, powiedział papież Franciszek w podcaście przygotowanym przez watykańskie media przed Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie. W nowym odcinku nagrania Franciszek rozmawiał zdalnie z młodymi ludźmi z różnych krajów, którzy dzielili się z nim swoimi troskami i problemami. Znaleźli się wśród nich nieletni byli przestępcy osadzeni w ośrodku resocjalizacyjnym, osoba transpłciowa z niesprawnościami, młoda dziewczyna z zaburzeniami psychicznymi i fanatyk gier komputerowych. Bóg zawsze podąża z nami, zawsze. Pan nie brzydzi się nikim z nas. Także w przypadku, gdy jesteśmy grzesznikami, zbliża się do nas, by nam pomóc. Papież mówił też młodym ludziom, Kościół jest Kościołem, kiedy jest w drodze. W przeciwnym razie jest sektą religijną zamkniętą w sobie. Często w Kościele są walki między małymi grupami, jedna przeciwko drugiej. Kiedy różnica staje się pojedynkiem, to zabija jedność. W czasie rozmowy papieża z młodymi pojawiła się propozycja ustanowienia Światowego Dnia Dzieci, która spodobała się Franciszkowi. Już za dwa dni w Lizbonie rozpoczną się 38. Światowe Dni Młodzieży. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Maryja wstała i poszła z pośpiechem. W wydarzeniach centralnych z udziałem papieża Franciszka weźmie udział 25 tysięcy młodych Polaków. Najwięcej, blisko 2 tysiące osób zgłosiło się z archidiecezji krakowskiej. Na drugim miejscu jest archidiecezja warszawska, a na trzecim warszawsko-praska. W 38 Światowych Dniach Młodzieży weźmie także udział delegacja Wojska Polskiego. W jej skład wchodzą podchorążowie szkół wojskowych oraz dwóch kapłanów. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie rozpoczną się 1 sierpnia i potrwają do 6. Centralne uroczystości odbędą się we wtorek. Mszy świętej inaugurującej będzie przewodniczył patriarcha Lizbony kardynał Manuel Clemente. Papież Franciszek przybędzie do Lizbony w środę, 2 sierpnia. W dniach od 2 do 4 sierpnia zaplanowane są spotkania katechetyczne zwane Rise Up. Przez cały tydzień odbywać się będą wydarzenia towarzyszące zwane Festiwalem Młodych, poświęcone kulturze kraju, z którego pochodzą. W piątek zaplanowane Drogę Krzyżową, a w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się nocne czuwanie z papieżem. Światowe Dni Młodzieży zakończy msza święta posłania w niedzielę rano. Przedwczoraj z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku wyruszyła 41. Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Kilka dni wcześniej, we wtorek, swoją wędrówkę rozpoczęli pątnicy kaszubskiej pielgrzymki. Wystartowali z Helu. Co ciekawe, ta pielgrzymka nazywana jest Kaszubskim Ekspresem. Grupę charakteryzuje bardzo szybkie tempo marszu. W ciągu 19 dni muszą przejść 640 km. To najdłuższy w Polsce szlak pątniczy do Narodowego Sanktuarium, dlatego uczestnicy wyprawy maszerują w tempie szybszym niż pątnicy z innych miast. Wracając do Gdańska, po mszy świętej w Bazylice Mariackiej na trasę wyruszyła jedna grupa, która każdego dnia będzie się dzielić na dwie, ewangelizacyjną i pokutną. Oddajmy głos pielgrzymom, z którymi rozmawiała redaktor Anna Rembas.
Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Jeżeli nie gram, idę sobie, to ciężko mi się idzie. Jak gram, śpiewam, to ze skrzydłami.
A jest to utrudnienie? Taka gitara jeszcze zawieszona?
Na pewno, bo trzeba nieść, śpiewać, myśleć, co się śpiewa, jeszcze grać do tego. No to można powiedzieć taka potrójna praca, trzy w jednym, ale Pan Bóg dał i dzielę się tym.
A jak pada deszcz, to gitara jakoś to zabezpieczona? Gitara musi,
no mam płaszcz taki, albo do samochodu idzie, no trzeba ją ochronić, bo inaczej nie będzie użyteczna już wtedy, będzie tylko mebel. 50 lat skończyłem i zacząłem iść. Anioł Służ mi tak powiedział, spotkałem kaszubską pielgrzymkę na drodze z Helu i mówię, no a ty kiedy? No i tak, dopóki jeszcze zdrowie jest, nie ma żadnej kontuzji.
A co takiego jest w pielgrzymowaniu, że na ten szlak co roku Pan wyrusza?
Trudno to przekazać słowami, ale spotykając ludzi, na przykład człowieka uzależnionego od alkoholu, który klęczy, płacząc, widząc i prosi o modlitwę, albo matki z dziećmi, które w oknach wystawiają te dzieci, jakby Pan Jezus przychodził. To są takie przeżycia, że no, tego się nie spotka. I spotyka się tyle dobra ludzi obcych, którzy puszczają cię do domu, rozmowy niekończące się, czasami trzeba skracać, bo godzina 23 rano, o 4 trzeba wstać, żeby na mszę zdążyć. Na pewno wysiłek to jest, ale to nie można tak w takich kategoriach, że tylko pokonuje się trasy i patrząc tylko, no przez 500 km trzeba przejść. Nie, to nie na tym polega. Jeżeli ktoś tak to traktuje, to obserwowałem wielu młodych ludzi, takich można powiedzieć mężczyzn, macho, który tam przygotowany był, widać było bajerancko od butów do tego, trapery i tak.
Plecaki, kurtki.
No wszystko, wszystko, wysokie półki.
Na nic się zdały.
Przyszły 3-4 dni, raptem następuje jakiś kryzys, jakieś dolegliwości i wtedy robi się ten człowiek normalnym człowiekiem.
Malutki.
Malutki, w pokorze idzie albo prosi o pomoc i to też się widzi to. Często młodzi ludzie przychodzą właśnie, tak jak pani mówiła, turystycznie, żeby kogoś poznać, żeby się nagadać, no bo można, ale oczywiście są konferencje, w których nie powinno się rozmawiać, ale z czasem, po jakimś czasie, po iluś tam etapach też wiedzą już po co idą, że czują tego ducha, czują tego ducha modlitwy, włączają się do modlitwy, do różańca, do koronek, do śpiewu się włączają. I przeżywają to tak, jak powinno być. Nie?
To ciekawe, co pan mówi.
Na pewno to jest łaska Boża. Często się zdarza, że właśnie idą, tak się widać, beztrosko, turystycznie, a dla frajdy pójdę z koleżanką. Widziałem taki młody człowiek z dwiema dziewczynami i tam widać było, one go tam, jak to, takiego obskakiwały, rozmawiały, a później raptem szli normalnie w tym duchu pielgrzymkowym duchu, no bo to jest nie pielgrzymka turystyczna, tylko modlitewna, na pewno na to trzeba zwrócić uwagę i o to chodzi głównie w pielgrzymce. A ten trud, który się pokonywa, no to jest dodatkowy ciężar, który wiadomo, na pewno na pielgrzymce nikt nie odpocznie na pielgrzymce, chociaż są postoje, co tam po półtorej godzinie marszu. Maszerujemy tak gdzieś marszem 5-6 km na godzinę pokonujemy. Przychodzi zmęczenie, jest te 20 minut, 15 minut przerwy. Jedna jest przerwa taka obiadowa, ale to nie zregeneruje tak szybko sił. Czasami się zdarza, że tak jak my dzisiaj mamy biało-żółtą, idziemy do Trzcińska, to jest 40 km przeszło. Najdłuższy mamy odcinek. I zdarzyło się tak, że młoda dziewczyna, no kilkanaście lat tam miała i płacze, że ona już nie da rady, nie da rady pójść dalej. Ona będzie wracała do domu. Ja mówię, zostań. Ja się za ciebie pomodlę, zobaczę się jutro rano. Rano wstała, uśmiech na twarzy, idę dalej.
I dziękowała panu pewnie.
No, to było nieważne, ale no, to jest łaska w sumie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie.
Wzrok ma słuszny, zatroskany,
podziwiam ludzi tych, którzy właśnie idą tyle razy. Uważam, że najszczęśliwszy człowiek, który był choć ze 2-3 razy na pielgrzymce. Tego się nie zapomni. Także, ale opatrzność czuwa.
W tych wszystkich wioskach ludzie potrafią nawet 5 kilometrów wychodzić. Są wywożone starsze osoby na wózkach na przykład do drogi. Dla tych ludzi to jest naprawdę wielkie przeżycie i też samo doświadczenie tej gościnności, tego przyjmowania nas do domów, wydawania nam posiłków, to naprawdę buduje, bo to człowiek w codziennym życiu nawet sobie nie zdaje sprawy, że w sumie od obcych ludzi jest w stanie doświadczyć no, takiego zwykłego dobra, ludzkiego dobra. Na pewno taką dla mnie wyjątkową chwilą na tej pielgrzymce to jest czas oczywiście ostatniego wejścia pod Jasną Górę, gdzieś się idzie z tymi intencjami i myślę, że tam największym twardzielom się nogi uginają, ale też jest taki piękny moment 15 dnia, czyli dzień wcześniej, kiedy po raz pierwszy widzi się Jasną Górę. To jest jeszcze w oddali i wtedy jest taki moment wyciszenia, stajemy, klękamy i wtedy jest ta taka pierwsza modlitwa. Myślę, że to jest taki wzruszający moment.
Pani się wzruszyła. To znaczy tak, bo ja sama chodziłam i zawsze to jest taki wzruszający moment, na pewno.
Łukasz 10, ja 14.
A co młodymi ludźmi kieruje, że idą do Częstochowy na Jasną Górę w lipcu?
No, atmosfera wiary, takie rekolekcje w drodze i no, naprawdę niesamowite wrażenie.
Powodzenia.
Dziękujemy bardzo.
Kilometry to wyglądają tak, że mamy pierwszy dzień 33 kilometrów.
Podstawowa rzecz na pielgrzymce to śpiewnik pielgrzyma, tak?
Dokładnie, moim zdaniem tak. To musi być, żeby wszystko szło dobrze i tak jak trzeba. Jestem Karolina, chodzę od 7 lat.
chodzę, bo tego potrzebuję. Cały rok czekam na to, żeby spotkać tych wszystkich cudownych ludzi, pobyć z nimi, pomagać sobie, śpiewać, grać, modlić się i to naprawdę dużo daje. I siły do pracy po takim urlopie spędzonym na pielgrzymce są dwa razy większe niż spędzone gdzieś w Egipcie na plaży i myślę, że to jest coś pięknego.
To nie jest tak, że pielgrzymka to jest coś smutnego, że my tylko idziemy się modlimy. Owszem, to jest tutaj nasza podstawa, ale to nie znaczy, że pielgrzymi się fajnie nie bawią. Są różne zabawy na postojach, mamy szansę tańczyć nawet, bawić się. I tutaj się poznaje ludzi, którzy naprawdę wnoszą coś więcej do naszego życia, na których potem możemy liczyć, ufać. Tu się zawiązują takie przyjaźnie na całe życie, zarówno między osobami młodszymi, jak i starszymi. Ja idę już trzeci raz i mam tutaj sporo znajomych. Dzisiaj wchodzimy 12 sierpnia, więc pełnych 16 dni.
Ja mam kolegę, który szedł 27 raz.
Ten pielgrzym doświadczony idzie czwarty raz z nami. Dwa latka miał, jak pierwszy raz szedł z nami. W tej chwili on już chodzi, nie? Ma zawsze dużo ciotków, wujków na pielgrzymce. Idziemy.
To są najlepsze rekolekcje w drodze i wszystkim polecamy. Jak raz pójdą, to już nie przestaną chodzić.
Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie.
W tym roku pielgrzymi wędrują pod hasłem Tegorocznych Dni Młodzieży w Lizbonie. Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Wokół tego tematu głoszone będą rozważania i konferencje. Chcemy przeżyć wędrowanie na Jasną Górę w duchowej łączności z młodymi i z papieżem Franciszkiem, mówi kierownik pielgrzymki z Helu, ksiądz Robert Jans.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Już za dwa dni sierpień, miesiąc trzeźwości. Warto w tym czasie poznać krucjatę wyzwolenia człowieka. To można by powiedzieć duchowa walka za ludzi uzależnionych. Została powołana przez księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło-Życie. Walka o trzeźwość uzależnionych osób nie jest lekka i łatwa, opowiada Jarosław Szydłak z krucjaty wyzwolenia człowieka archidiecezji gdańskiej. Rozmawiała z nim Alicja Samolewicz-Jeglicka.
To nie tylko latem, kiedy są urlopy i w środku roku, ale w dowolnej porze roku jest to trudne, bo w naszym pięknym kraju nad Wisłą niestety przez lata pewnego stylu, pewnego sposobu funkcjonowania, wychowania utrwalił się obraz, że żeby świętować, by dobrze spędzić czas, musi być alkohol. I wydaje się być szaleństwem, żeby poza sytuacjami oczywistymi typu kierowca, typu mama spodziewająca się dziecka, typu osoba biorąca leki, żeby podjąć zryw pod tytułem nie piję. Szaleństwem, bo trzeba się społecznie tłumaczyć, trzeba znaleźć wytłumaczenie dla tej swojej postawy. W związku z czym pewnie moment w roku jest każdy tak samo trudny. Może rzeczywiście ten fakt jeszcze urlopów, wakacji, owszem. Jeżeli sięgniemy do genezy sierpniowej abstynencji, czyli prymasa Wyszyńskiego i tego momentu, kiedy on jakby wyszedł z tym pomysłem, z tą inicjatywą, z jakimś takim konkretem też, który miał być formą realizowania jasnogórskich ślubów narodu, to przecież on bardzo mocno w tym swoim argumentowaniu sięgnął do wątku historyczno-patriotycznego, dlatego że sierpień wielokrotnie w historii Polski był miesiącem szczególnym. Może sięgnięcie po tą taką w ogóle myśl, czy uświadomienie sobie wagi miesiąca sierpnia dla naszej ojczyzny może być ułatwieniem dla wielu osób, żeby właśnie podjąć sierpniowy post. Bo abstynencja sama w sobie wydaje mi się, że niewiele wniesie, jeśli ona nie będzie miała takiej formuły postu. Jeżeli my nie będziemy mieli intencji, jakiegoś motywu tego podjęcia swojej abstynencji.
Patrząc na dane statystyczne, nadal są zatrważające, jeśli chodzi o spożywanie alkoholu w Polsce.
Jesteśmy niechlubnymi rekordzistami. My się w ogóle lubujemy w statystykach. W zasadzie średnia spożycia na głowę, jak zawężymy kategorię do mężczyzn powyżej 15 roku życia, no to w zasadzie wyprzedza odwiedzają nas już tylko Białorusini, bo co ciekawe, akurat w tej grupie, jeśli dobrze pamiętam statystyki, które przybliżał ostatnio profesor Wojcieszek, przegoniliśmy już mieszkańców, obywateli Rosji. Jak tą statystykę spróbujemy urealnić i jak weźmiemy to łączne spożycie, powiedzmy 10 litrów czystego alkoholu etylowego na głowę statystycznego Polaka i z tej statystyki wyjmiemy dzieci do pewnego wieku, niestety, bo ta granica sięgania po alkohol się obniża, ale no powiedzmy, że dzieci do 11 roku życia możemy z tej grupy wyjąć. Osoby chore, starsze w szpitalach. Wyjmiemy z tej grupy abstynentów, bo są trzeźwymi alkoholikami, w związku z czym nie piją, bo są w permanentnym leczeniu swojej choroby. Jak wyjmiemy kobiety w ciąży, wyjmiemy kierowców i wyjmiemy grupę właśnie ludzi, bo jest wiele ruchów w Polsce, które po prostu świadomie stawiają na postawę abstynencji, już nie sierpniowej, tylko całorocznej, no to się okaże, że żeby dojść do średniej 10 litrów na głowę, to znaczy, że jakaś część naszego społeczeństwa, statystycy to policzyli, że 20% społeczeństwa po prostu to całe morze alkoholu wypija. Wokół tych osób, oni nie są przecież pustyniami, wokół tych osób są ich bliscy, ich rodziny, są miejsca pracy, w których pracują, o zgrozo, mogą wykonywać w stanie nietrzeźwości swój zawód.
Między innymi za takie osoby niektórzy rezygnują całkowicie z alkoholu?
Tak, w Polsce, tak jak mówiłem, jest sporo ruchów abstynenckich. Oczywiście pewnie bliska ciału koszula, więc zacznę od krucjaty wyzwolenia człowieka. Założył ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel Oazy. Sam abstynent jeszcze nawet przed swoim nawróceniem, jeszcze przed tym, zanim zaczął tworzyć wielkie dzieła, bo po prostu był przedwojennym harcerzem i dla niego abstynencja była wpisana niejako w kod genetyczny bycia harcerzem. Tych, które są gdzieś tam w cieniu krzyża, w cieniu kościoła, w ruchach abstynenckich, podstawą jest post. Czyli rezygnujesz z czegoś, co w rzeczy samej jest dobre, przeznaczone dla ludzi i mające ludziom służyć, bo przecież sam napój alkoholowy nie jest niczym złym w zasadzie, jeśli nie stanę się jego niewolnikiem. Więc ja z tego dobra rezygnuję w pierwszej kolejności z myślą o tych, którzy z kolei odwrotnie stali się niewolnikami tego dobra. Za nich trwają modlitwy, trwają posty, powstają też miejsca, gdzie osobom, które wpadły w problem alkoholowy, stara się pomóc. I gros tych miejsc, zresztą odnoszących bardzo dobre skutki, znowuż wracając do statystyki, właśnie jest prowadzonych przez wspólnoty abstynenckie.
Krucjata wyzwolenia człowieka, co to jest?
To właśnie jeden z tych ruchów abstynenckich. Pod tą nazwą, zostawiając już jego historię, zresztą przepiękną i ciuchnę bogatszą, ale pod tą nazwą istniejący od 79 roku, ruch założony przez księdza Blachnickiego, a powstał w odpowiedzi na prośbę papieża Polaka, Jana Pawła II, który jak został wybrany na urząd Piotrowy, to w pierwszej środowej katechezie, ona została określona jako pożegnanie z rodakami, zwrócił się z taką prośbą, że prosi Polaków, żebyśmy umieli przeciwstawiać się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności. Troszkę tą myśl rozwinął, a ksiądz Blachnicki chwycił się tej prośby, tego apelu papieża Polaka i stwierdził, że na taką prośbę trzeba odpowiedzieć konkretem. I tym konkretem właśnie jest dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, które polega tylko i wyłącznie, tylko i aż na tym, że osoby decydują się na abstynencję i na modlitwę za osoby uzależnione, ale tu od razu prostuję, nie tylko alkoholem, tylko za osoby, które walczą z różnego rodzaju zniewoleniami, czy to będą uzależnienia od narkotyków, hazardu, seksu, pieniędzy, czy jeszcze Bóg wie czego, co potrafi człowieka zniewolić. Za te osoby modląc się, kładziemy Panu Bogu taki zapakowany prezent w postaci: Panie Boże, no, rezygnuję z alkoholu, podejmuję post, a ty weź ten mój dar, zrób cud, o który prosimy. Tak w takim telegraficznym skrócie można krucjatę wyzwolenia człowieka opisać. Członków krucjaty są w Polsce setki tysięcy. Nie chodzi znów o statystykę i o ilość, bo wręcz odwrotnie, ksiądz Blachnicki to dzieło też często nazywał wojskiem Gedeona, chcąc pokazać, że nie w mocy tych wszystkich poszczących, nie w mocy samej abstynencji jest to dobro, które się dzieje, ale to dobro, które się dzięki krucjacie dzieje, jest tylko i wyłącznie dobrem pochodzącym od Pana Boga. Jest to trudne wyzwanie i nieważne ile lat już na przykład ktoś żyje w takiej wspólnocie abstynenckiej, to w zasadzie tak jakby od nowa ją w każdej chwili podejmował, bo są różne sytuacje, różne pokusy, różne naciski, różne własne chwile słabości, więc to jest tak naprawdę taki ciągły wybór tej postawy życia.
Przed nami sierpień, może ktoś chce spróbować od tego miesiąca nawet zacząć, odstawić alkohol, w intencji innych. Od czego zacząć? Jak zrobić ten pierwszy krok?
Można wejść na stronę KWC, jak krucjata wyzwolenia człowieka.oaza.pl. W dobie, prawda, mediów społecznościowych jeszcze prościej, wystarczy na Facebooku wpisać słowo krucjata wyzwolenia człowieka. Znajdziemy fanpage właśnie tego ruchu. Tam znajdziemy kontakty, tam znajdziemy też instrukcje. Instrukcje, dlatego że ksiądz Blachnicki wymyślił sobie tak, że do krucjaty wyzwolenia człowieka stwierdził, że należy złożyć deklarację, czyli tak jakby dla samego siebie potwierdzić ten swój szalony pomysł podjęcia abstynencji, więc wymyślił taki druczek, który nazywamy deklaracją krucjaty wyzwolenia człowieka. Jego również można pobrać z różnych stron oazowych, czy to tutaj w diecezji gdańskiej gdańskooaza.pl, czy właśnie tej krucjatowej strony. W tym druczku po pierwsze jakby czytamy jeszcze raz, czym krucjata jest, znajdujemy tam podstawowe informacje i możemy zwyczajnie taką krucjatę podjąć. A sam druczek można wysłać do centrali ruchu Światło-Życie, czyli do Krościenka nad Dunajcem. I w zasadzie to wszystko, czyli własna wola, że chcę do tego dzieła dołączyć, pomysł, jakaś intencja, dlaczego chcę to zrobić, no i można spróbować.
Warto?
Warto. Sam mam i sobie chwalę, zupełnie inaczej odkąd jestem w krucjacie, a to już jest 12 lat, kiedy podjąłem taką krucjatę już nie na określony czas, tylko tak zwaną członkowską, więc zupełnie inaczej wyglądają moje chociażby właśnie wszelkiego rodzaju wyjazdy służbowe, podróże. Nagle się okazało, że piękne polskie miasta nie składają się tylko z hoteli, w których odbywa się impreza firmowa, ale mają po prostu przepiękne rzeczy do zaoferowania. Warto, bo poznamy zupełnie nowy sposób też zabawy, spędzania czasu i w niczym nie ujmujący temu, jak wyglądają imprezy, jednak z udziałem alkoholu etylowego.
Bliżej.
Oj, radośnie nam się zrobiło tutaj w studiu przed wejściem Piotra, redaktora Piotra Piotrowskiego z Gościa Niedzielnego. Witamy cię serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Wdzięczni za dar nieba. Myśląc o potencjalnym braku chleba, myślimy najczęściej o nieurodzaju, a póki co największym problemem jest nasze marnotrawstwo. Bardzo dobry tekst, drodzy Państwo, który rozpoczyna tego gościa i uważam, że o tym powinniśmy mówić więcej, a nie tylko tak krótko. To powinna być rozkładówka.
Dziękuję w imieniu biskupa Zbigniewa Zielińskiego, który te słowa powiedział.
I mam nadzieję, że nas słyszy, to bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Serdecznie. Te słowa padły na święcie chleba w Gdańsku. I myślę sobie, że faktycznie ten jarmark świętego Dominika jest też dobrą okazją do tego, żeby mówić, i myślę, że te słowa gdzieś tam padną w trakcie jarmarku z różnych scen, właśnie na temat tego, żebyśmy nie marnowali żywności.
A może bardziej, żebyśmy szanowali żywność,
tak,
jedzenie, nie tylko chleb.
Jest,
żebyśmy szanowali, pozytywny
dobre
przekaz,
słowo,
prawda?
Tak. I myślę, że tak podchodzili bardziej też racjonalnie do tego, co kupujemy, jak kupujemy i w jakich ilościach.
Bo ja z dużym przerażeniem przeczytałem, że w naszej ojczyźnie 4,5 miliona ton żywności marnuje się rocznie.
Marnujemy.
Czyli to wychodzi mniej więcej 150 kg na każdego Polaka. To jest po prostu katastrofa.
A najwięcej chleba.
Drodzy Państwo, a przecież pamiętamy i nie tylko ze szkoły, Cyprian Kamil Norwid w wierszu Moja Piosnka, gdy opisywał Polskę jako kraj, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie. O tym mówił ksiądz Zbigniew Zieliński. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że przypomniał nam to przesłanie, bardzo ważne przesłanie. Drodzy Państwo, katolicki Woodstock już za nami, więc o tym już nie będziemy mówić dzisiaj.
Czyli Kokotek.
Dokładnie.
Festiwal życia.
Ale o tym też Państwo przeczytacie, gościu. Natomiast jarmarczne gadanie, też o tym mówiliśmy i też zachęcamy, bo
i
to
zapraszamy.
Trwa przez cały jarmark w sobotę,
tak,
o 18 w Bazylice Mariackiej w Podziemiach.
Sala multimedialna.
Na chwileczkę zajrzymy do Orla. Parafia tam jest pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła.
Piękny kościół.
Piękny kościół i fantastyczny proboszcz, ksiądz Hildebrand Henryk, którego pozdrawiamy. A za co go
również
pozdrawiamy? Za to, że
myślę, że niedziela jest takim dobrym czasem, jak pogoda będzie sprzyjała i nad jeziorką możecie się Państwo wybrać, a potem na mszę świętą.
29 czerwca był odpust, więc drodzy Państwo, za rok, jak będziecie pod koniec czerwca, no to zajrzyjcie do tej parafii, a jeśli nie za rok, no to nawet teraz właśnie, jadąc gdzieś w tamtym kierunku. Gdańskie losy patronki kobiet. Piotr, ty to lubisz, nie? Te błogosławione. Akurat tutaj o Dorocie z Montów piszesz.
No ten temat faktycznie jest mi bliski, bo przez wiele lat byłem parafianinem Bazyliki Mariackiej i też jakby okolica, że tak powiem, zmusza mnie do myślenia o tej postaci, bo mieszkała na ulicy Długiej, czyli też miejsca, gdzie praktycznie całe dzieciństwo, młodość spędziłem.
Ale dlaczego o tym mówimy i dlaczego o tym piszesz, to ja Państwu wyjaśnię, zanim o to
zanim się rozpędziłem.
Zanim się rozpędziłeś, bo pani profesor Marta Kowalczyk, ona jest zainspirowana tą postacią błogosławionej Doroty
Tak,
z Montów.
Nie tylko Doroty i innych błogosławionych, ale dokonuje szeregu różnych odkryć arcyciekawych. Ja zapraszam nieskromnie do lektury tego tekstu, tam się trochę rzeczy pojawia. Na pewno obiecuję, że za jakiś czas się Państwo dowiecie więcej a propos tego, co pani profesor odkryła.
A mówimy o Dorocie z Montów albo z Montowów. A teraz przechodzimy do wirtualnego wieczornika. Ja powiem szczerze, jestem troszeczkę przerażony, bo mówimy o sztucznej inteligencji, o różnych takich pomysłach, które dzisiaj się pojawiają, a tutaj nagle okazuje się, że możemy się przenieść w 2000 lat wcześniej do wieczornika. Oczywiście wirtualnego.
I to działa, i to tak wygląda, jakbyśmy tam faktycznie byli.
Trochę taka podróż w czasie.
Tak, zdecydowanie, i też trzymająca w dużych emocjach cały czas te osoby, które z tego skorzystają. To się dzieje w parafii księży Chrystusowców.
Władysławowie.
Władysławowie, dokładnie. I przez okres wakacji, ale myślę, że to jest na tyle ciekawe, bo to jest, proszę Państwa, taka instalacja, która z jednej strony jest, byśmy powiedzieli, przestrzenną instalacją, a z drugiej faktycznie, tak jak Andrzej powiedział, jest zatopiona w ten świat wirtualny. No, uczestniczymy w ostatniej wieczerzy, jesteśmy w wieczerniku, możemy zobaczyć, co było na stole, jakie potrawy przygotowano na ten wieczór wyjątkowy, jak wiemy. No, myślę, że do młodych szczególnie jest to propozycja, która na pewno ich dotknie i myślę, że też poprowadzi do tego, żeby sięgnąć potem do Słowa Bożego.
No, może mnie przekonałeś troszeczkę, ale no, ja jednak jestem mimo wszystko może już z innym doświadczeniem.
Spróbować.
Jestem tego, otwarty oczywiście na nowinki
potężne,
technologiczne.
Potężne przeżycie.
No tak, trochę to brzmi rzeczywiście dziwnie, ale no, ja się wychowałem trochę na innym modelu, ale młodzi ludzie rzeczywiście być może potrzebują takich doświadczeń. Może warto sprawdzić po prostu. Jestem ciekaw, jaki będzie Państwa odbiór. Te medytacje wirtualne odbywają się w domu parafialnym obok kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Władysławowie. Jak będziecie Państwo jechali na plażę, nad morze, gdzieś tam w tamtym
to zamiast
kierunku,
to kina 7D
18C to można
dokładnie
właśnie tam.
Wirtualny wieczornik.
I na koniec, drodzy Państwo, sierpień się właśnie nam zbliża. A jak w sierpniu, no to mówimy o trzeźwości. A my tutaj dzisiaj będziemy nie o trzeźwości mówić, tylko o oczepinach bez strachu. Czyli
i o weselu bez alkoholu.
No i to już jest w ogóle, jak można, prawda? Wesele bez alkoholu. Można. A tymczasem okazuje się, że można.
I okazuje się, że można się super bawić przy tej okazji. Nasza praktykantka Julia Jasnoch napisała ten tekst, pracowała nad nim dość długo, wypytała wnikliwie między innymi wodzirejów, którzy takie wesela prowadzą. Także odsyłamy do lektury, a tych, którzy chcieliby się z materią zetknąć i takie wesele sobie zrobić, przygotować, to znajdziecie też odpowiednie informacje, gdzie tych właśnie wodzirejów znaleźć, jak taką imprezę przygotować. Ja myślę, że to wcale nie jest coś wyjątkowego od dłuższego czasu. O tym słyszymy, ja już na kilku takich imprezach też bywałem, więc
da się.
Da się i nawet jest fajnie.
A proszę Państwa, według najnowszych danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z alkoholizmem w bezpośredni lub pośredni sposób boryka się co piąty Polak. To są alarmujące dane.
2 miliony ludzi pije w Polsce.
Dokładnie, a jeszcze towarzyszy im rodzina, bliscy. To naprawdę jest duży dramat. Potem wiemy, co może się dziać. Zachęcałem Państwa do tego, żebyście mądrze spędzali te wakacje.
Tak.
I alkohol nie musi wcale towarzyszyć nam codziennie.
Lepiej, żeby woda towarzyszyła.
Dokładnie.
Zdrowa woda.
Zdrowa woda. Życia doda. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Ci, Piotrze.
Wszystkiego dobrego.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym w magazynie W Drodze. Słonecznej i mądrze spędzonej niedzieli Państwu życzymy wraz z Julią Baranowską, która audycję zrealizowała. Zachęcamy do włączenia się w pielgrzymowanie. Jeśli nie idąc, to chociażby modląc się za pielgrzymów. Do grupy złotej można wciąż jeszcze dołączyć. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.